Proszę pana, jeszcze dwa takie małe pytania, bo już chyba zakończymy, to ja muszę jeszcze lecieć w jedno miejsce przed godziną 7. Proszę pana, czy ma pan jakieś na przykład obrazy, które, niezależnie od sympatii, którą do pana, do swoich zwierząt domowych, uważa pan za swoje szczytowe osiągnięcia, które się panu udało?
Znowu jest to kwestia, bo ja czasem mogę uważać, jak mi tam było przyszedł do domu, to ja tak w sumie między nami mówiąc, nie wiem nawet, co one sobą reprezentują, czy one już tak nadal podobają, czy tak po prostu do nich już nie przywykłem. I tak prawdę powiedziawszy, te, które były w domu zastąpione, gdybym ja je dzisiaj namalował, mógłbym coś o nich powiedzieć. Ja tak w tej chwili nie mam na ten temat zdania. W sumie w wielu miejscach sam siebie mam dość, bo mam po tylu latach. To ja w zasadzie raczej nie mam po prostu żadnego zdania na temat tego, czy to jest właśnie szczególne osiągnięcie. Tam przez długi czas to ta dama z pochodnią była jakimś takim moim ulubionym obrazem, wydawał mi się nieprzekraczalnym i tak dalej. Dzisiaj na nią patrzę, zostało mi to właśnie mniemanie, natomiast z drugiej strony się tak zastanawiam, czy ona rzeczywiście jest taka dobrze namalowana, czy mi się to tylko tak zdawało na danym etapie, a później przywykłem do tej myśli i już jej nie rewidowałem w dalszym stopniu. To nie sposób jest dzisiaj po prostu cokolwiek określić.
Nie ma pan w takim razie jakichś takich obrazów, o których pan powiedział, no ten rzeczywiście mi się udał, do dzisiejszego dnia uznaję, że to było chyba najlepsze, czy jedno z najlepszych moich dzieł.
Nie, raczej mam coś takiego, jeżeli widzę tak slajdę, ani tu Winnicki pokazuje od szyby, od kogoś innego, to mówię, o kurczę,
to było niezłe.
To było niezłe, czemu ja to sprzedałem, trzeba było w domu zostawić i tak dalej, wie pan. To dopiero ekspos, poza tym być może bym dłużej na to patrzył, zawsze bym znowu z powrotem słabe strony widzieć, wie pan, to jest... Jeżeli człowiek nic innego nie robi, tylko patrzy na swoje obrazy przez całe lata, to przestaje cokolwiek sensownego dostrzegać.
Tak, już nie ma do nich stosunku w pewnym czasie. Chociaż ja mówię, że do pańskich obrazów nie malowałem, ale ja stały stosunek mam. Wprawdzie to nie jest tak dawno, może po 10-15 latach. Ja przestanę mieć stosunek do obrazów, które wiszą u mnie. Na razie do nich stały stosunek mam. Czy nie uważa pan, jaki obraz na przykład, gdyby pan był... Gdyby pan robił teraz katalog, jaki byłby pan obraz umieścił na pokładce?
Myślę, że to by byłoby dla mnie, wie pan, dosyć obojętne, co by poszło na okładkę. Raczej byłoby mi interesujące, z czego się będzie ten katalog generalnie składał. I tu na pewno bym, mając wiedząc, z czego mam wybierać, bo musiałbym na przykład wiedzieć, z czego mam wybierać, na pewno dokonałbym wyboru, który z mego punktu widzenia uważam za słuszny i gotów byłbym, wie pan, no nie zmieniać zdania, nawet jeżeli mi ktoś z boku podpowiadał, bo to na pewno mogę zrobić.
Dobrze, zróbmy to może. Ja panu powiem, jaki jest wybór, bo ja bym chciał, żeby w moim posiadaniu obrazy znalazły się głównie prócz w pierwszym katalogu Polańskiego jednego, w drugim katalogu drugiej Polańskiego i w jednym z dwóch katalogów Skolimowskiego, a poza tym na pewno jeden z Muzeum Narodowego. To są cztery obrazy, które na pewno się znajdą, względów prestiżowych. Ale poza tym ukażą się wyłącznie obrazy przeze mnie posiadane. Ja panu powiem, jakie ja mam. Pan nie wiem, czy pan wszystkie wie. Widział pan te zdjęcia, prawda?
Proszę pana, no więc tu jest... trudno bez zdjęć, to jest, bo ja lubię sobie to zostawiać. Mimo wszystko, wie pan, bo jak ja coś takiego robię, jak wystawę...
Tak.
To ja albo mając obrazy, to je zostawiam i mając miejsce, a nie mając tych, to ja robię nawet zdjęcia. Nawet do tego doszło, że pamiętam, że w samochu robiłem zdjęcia o proporcjach zachowanych tak, żeby było... To brałem i zostawiałem szeregi, wie pan, to z tym, nie to z tym. Ja na przykład nie znoszę, wie pan, jeżeli na strona za stroną będą zdjęcia...
Tego samego formatu.
Nie, których ruch będzie w jednym kierunku. Ja lubię ruch dośrodkować. Na przykład tą damę przewiesiłem stąd tu, żeby nie była tyłem do tego ptaka obrócona, tylko żeby lecieli niejako na siebie. Więc zawsze wolę, wie pan, w tym układzie mieć, no tu można przez tą twarz i przez to może być ostatecznie. Może być tak, że to z tym, wie pan, zestawione. Natomiast jeżeli mam trzy profile i ktoś mnie wszystkie trzy obróci w jedną stronę, to już mnie to razi, wie pan.
Tak, no to jest mise en page, którym się zajmie ktoś, kto oczywiście na takie rzeczy będzie zwracał.
Natomiast jeżeli chodzi o prace, które pan ma i które ja bym oceniał najwyżej, no to tych żołnierzy w dołku, wie
pan. Ja chciałem ich na okładkę. Żołnierze w dołku, tak?
Później pan tu kupił ten cmentarz i tą damę na stołku, wie pan, siedzącą.
Absolutnie tak.
To też uważam, że to są obrazy, pod którymi mogę się podpisać jakoś tak bez tego i te mi zostały w świadomości. Teraz musiałbym sobie myśleć, co
ja pan... panu powiem, jakie ja chciałem jeszcze zamieścić. W tym pierwszym, powiedzmy, ośmiozdjęciowym. Chciałem koniecznie tego jeźdźca na koniu z tym małym potworkiem, który mu się wlepia w pierś.
Tak, no proszę pana, to jest nieco starszy obraz, w stosunku do którego ja nie mam zastrzeżeń, tylko on jakby pochodził z tego okresu, z którego w tej chwili, i bodajże Polański także nie ma, bo tak pamiętam te dwa obrazy, które on ma, nie ma obrazów, które by z nim korespondowały, w tym sensie, że jest to obraz, który w jakiś sposób element persyflażu, wie pan, czyli tej takiej grozy z cudzysłowem, został wyeksponowany i był on eksponowany dawniej w dość dużej ilości obrazów i stosunkowo często. Tej takiej jakiś Grand Guignol, wie pan, z lekkim przymrużeniem oka, wie pan, że to niby jest wszystko tak, ale nie bierzmy tego aż tak serio. I tu w zestawieniu z tymi obrazami, które traktowałem jednak bardziej serio, to być może, że ten obraz byłby, wie pan, jako, przynajmniej przez Żabojadów, traktowany jako także obraz serio, a wtedy byłby za silny w sensie stosowanych remediów, wie pan. Koń, szkielet stojący, wie pan, patrzy ci żołnierze, też stoją i też są szkieletami, ale jakby wykopanymi, wie pan, jakby już bardziej umownymi, odrealnionymi, wrastają się w ziemię, stworzy się z tego rzeźba, pomnik, natomiast tu stoi koń, grzywa się rozwiewa, ogon się rozwiewa, góra baba siedzi bez piersi na tym koniu, maleńki biały człowieczek, także, wie pan, jeszcze w takiej pozycji, która mogłaby sugerować, że mają jakieś, wie pan, niecne, znaczy skłonności względem siebie, bo oni tak niby siedzą, jakby coś równocześnie uprawiali, wie pan, na tym koniu. Więc jest to element groteski, taki Elkenik Arebur, czy jakby to określić, wie pan, jest tam. Ja tak i malowałem pewną ilość takich obrazów. Niektóre miały ten element groteski do absurdu dociągnięty. Wreszcie ten strój, wanna strój z dwoma, wie pan, jakimiś facetami, który wisi w muzeum.
Tak, to jest komiksowe takie obraz. Ja co do tego Don Quixota raczej bym się z panem nie zgodził. Znaczy ja go chcę mieć, nie on wydaje się jednym z najciekawszych obrazów, które ja mam, razem z tymi żołnierzami. I ja go chcę jednak mieć. Teraz tak, myślałem i bardzo chciałbym mieć drzewo.
Drzewo, no to jest to, które jest u tego.
Ale już nie, ale jest już
usunięte. To znaczy nabył pan to drzewo tak, od tego tak, ściennego. No to ja uważam, jak najbardziej
drzewo. Proszę pana, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dwa, to jest siedem i jeszcze jedno nam jest. Jeszcze jedno. Ja mam. Ja koniecznie, moja żona na pewno będzie chciała, mimo tego, że pan tutaj się nie ceni tego obrazu. I wielu ludzi go plebiscytuje jako najpiękniejszy. To jest, chociaż ja wcale tego nie uważam, to jest ta, to co ja nazywam Madonna. Ta z wieloma rękoma tego Chrystusa, który się wrze na szczękę i z tym woalem.
Że pan to uważa, no to nie, że będzie. No.
Nie ma pan jakichś zastrzeżeń?
Nie, zastrzeżeń nie ma, tam nie ma elementu, ja mówię, element groteski jest w tym, powiedzmy, jedynym w tym szkielecie konia stojąc. Tam jest silny element groteski i ja tych obrazów z tym elementem groteski pewną ilość namalowałem i zawsze z przerażeniem widzę, że one są odbierane przez wielu ludzi serio, nawet tu
ja odbieram to jak najbardziej serio i wcale się tego nie wstydzę. Dla mnie to nie ma żadnej krytyki.
A ja jestem, ja mam tu, wie pan, zahamowania, ja jestem w sumie bliższy tym Żabojadom, którzy mnie tak skrytykowali, wie pan.
Ten obraz zjechali okropnie. Okropnie. Taki wstrętny cham, myślałem, że mu napluje w twarz. Zaczął ubliżać temu obrazowi. Ja jeszcze sobie zadałem trud, że w ogóle wyjąłem ten duży, duży rodzin. Więc bałem się, ja się straszliwie boję przemieszczania tych obrazów. Jeszcze jak są małe, to je tak opatruję, skleję, że one się nie ruszą w moim samochodzie, spokojnie jadę. Ten jest duży format. I on zaczął właśnie drżyć na tego Don Quixota, znaczy ja.
A jak?
Słowem się nie odezwałem, zwinęłem i wyszedłem, nie pokazując się więcej. Nie, no nie będę powtarzał, bo jest coś tak absurdalnego, jednocześnie lżącego, nie, nie, przesadnego. I wie pan, ja po francusku sobie to mówię. L'amour de l'art rend sectaire. Miłość do sztuki czyni ludzi sekciarzami. On ma takiego swojego, to jest właściciel dosyć dużej galerii, ważnej galerii w Paryżu. W dziedzinie tej sztuki, powiedzmy, którą pan wyznaje. Tylko, że on ma swoich pupilów i on pewien styl lubi, nie lubi żadnego innego, więc zaczął lżyć na ten plot. Więc ja tego Don Quixota
chcę. On ten, powiedzmy, obraz zawiera bardzo wielką ilość rzeczy takie, która może w najwyższym stopniu, wie pan, zirytować kogoś, kto nie będzie wiedział, że jest to faktyczna świetna. No jakby taki, wie pan, na serio on jest dla mnie również byłby nie do sprawienia.
No ale on, ten facet również zaczął się przetrzymać do Madonny i mówiąc o tym łuku, prawda, tam w końcu, pamięta pan, jest głowa, prawda, tam są różne plany, tam jest morze, swój kosmos. Też zaczął się do tego dochrzanieć. Jak ja miał słuchać tego faceta, powiedzmy, że on się dochrzanie do każdego detalu, to ja bym nie wybrnął, bym każdego słuchał, to znaczy bym odłożył na ad acta wszystkie te i nic bym nie pokazał.
Nie no, proszę pana, słuchać nie ma najmniejszego sposobu, szczególnie, że wcale nie twierdzę, że facet miał rację w tym, co mówił, mógł akurat nie gadać bzdury, wie pan.
Nie, nie, absolutnie z tego. Proszę pana, jest jeszcze jeden obraz, który bardzo chciałem pokazać. To jest ta spleciona para.
Duże, to nie on jest przeciwko.
Przyznaje się pan do niego w ten sposób. No to jesteśmy zgodni, bo to jest właśnie tyle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i będą.
Jesteśmy zgodni z wyjątkiem jednego.
Z wyjątkiem jednego. Dlatego chciałem na jednym z najbardziej poczesnych miejsc umieścić. Chciałem na jednej okładkę zrobić z żołnierzy, drugą okładkę, to znaczy tył z Madonny. I chciałem umieścić na pierwszej stronie okładki wewnątrz, powiedzmy, to jest okładka. Tutaj chciałem umieścić właśnie Don Quixota. Tutaj byłby tekst po francusku, po angielsku. I następnie znowu zdjęcie. I na końcu znowu ta kartka odpowiadałaby przed ostatniej kartce, który był znowu tekst z pańskim życiorysem, wszystkimi wystawami, wszystkimi publikacjami o panu. I to samo po angielsku. I znowu później byłby obraz. I po drugiej stronie Madonna. To są wrażenie. Dla mnie Don Quixote jest jedna z najpiękniejszych, najwspanialszych obrazów.
Ja nie twierdzę, że obraz jest zły, tylko że on, gdyby się znalazł w całym zestawie obrazów z tego okresu i namalowanych tak, i do tego byłaby przedmowa, która w jakiś sposób wyjaśniałaby poczciwcom, jak mają to jeść, że nie całkowicie, wie pan, jest to potrawa przygotowana taka, jak jest do jedzenia, tylko trzeba ją ująć jeszcze w cudzysłów, prawda?
Że jest to cudzysłów, nie rozumiem. Dlaczego pan ujmuje w cudzysłów? Ten koń na przykład ma w sobie coś tak tragicznego, tak rozpaczliwego.
Ale ona wie pan, powiedzmy za mocno, nie może coś takiego, jakby to powiedzieć.
On ma nogi, które mnie wzruszają. Mam wrażenie.
Pan mówi tak jak o banach, które jak
ale nie ma nic seksualnego w nim. Nie chodzi o jego seksualne nogi. Chodzi o to, że ma coś tak strasznie biednego, tak strasznie zbitego, tak strasznie. Te nogi są takie, jakby on zaraz stał i miał się tego zwrócić. I to jest dla mnie ogromnie wzruszające. Takie zwierzę, które trzyma do końca tego swojego pana i zaraz się po prostu wywrócił, już nie może stać.
No ale to już jest egzegeza pańska, nie wiem.
Tak. Przecież dlatego, moim zdaniem nie ma tam nic
nie ma,
dla mnie.
Nie ma, tylko żadnego presyfikacji. Jak pan daje katalog, to daje pan nie tylko własne zdanie, ale także pan da niejako to na sprzedaż. I tu diabli wiedzą, ale gdyby zestaw ten...
Powiem pan, że na dodatek z tym żołnierzem, z tym Quixotem mam największe problemy. Bo stale muszą robić nowe zdjęcia, bo stale są odbicia. Jeden. Z wszystkimi innymi nie mam żadnego problemu.
A on jest powyniksowany już.
Teraz już jest powyniksowany. Znowu został zrobiony, ale pan zrobił chyba. To jest chyba obraz. Na samym środku.
Tak, grubo farba położona.
Grubo farba. Myśmy się grubo zastanawiali, co to może być. Czy to jest wernik
sumienia? Nie, to jest błąd.
Ja wzywałem tych facetów do siebie, do domu.
Ja po prostu malowałem to początkowo rozmachem, a później, wie pan, została ta farba. No to się zdarza na obrazach, że takie coś zostanie z poprzedniej warstwy, no i ona tam jest taka. No na to już nie ma rady.
Ja myślałem, że to oni zrobili, kazałem im wrócić do tego i z werniksami i to mi zrobić. I oni strasznie się sumitowali, że to naprawdę nie oni, że to nie wiedzą, co to jest, a to nie może być wernik.
Myślę, nie, jest to grube maźnięcie farby, to się nieraz na obrazie zdarza, wie pan, bo na obrazie było poprzednio coś innego, coś się zmieniało, coś się tego i później zostało jakby z poprzedniej warstwy za grubo położone. Staram się to wprawdzie patrzeć niby jak podmalowuję, czy gdzieś coś mi nie zostało, wie pan, ale to czasem jednak zostaje i to w sposób taki powiedzmy nieco drastyczny. Z tym, że założę się, że zestaw obrazów typu tego powiedzmy jak ta głowa tutaj, ta głowa, co jest tu na drzwiach namalowana kolorowa, prawda?
Tak.
Powiedzmy, w skrajnym przypadku, no może ten ptak mógłby być, w skrajnym przypadku nawet ta dama i w skrajnym przypadku ten domek z piasku, wie pan, nie wywołałyby u nikogo ciągu skojarzeń, które pozwoliłyby im od razu, wie pan, zarzucić tutaj...
Może zarzucić jedni, ale zidentyfikować się drugi. To jest... To nie jest szokujące, ani dla tych, którzy się mają zakochać, ani dla tych, którzy mają lapić. Po prostu malarstwo fantastyczne jakiegoś Polaka. Natomiast zobaczenie, proszę pana, na pierwszej stronie na przykład tych żołnierzy albo tych rozkroczonych nóg, to już nie jest malarstwo jakiegoś tam Polaka. To już jest coś, co się nienawidzi, albo coś, co wzbudza najwyższe zainteresowanie.
Pan jest tu szefem, więc ja...
Tak, tak. Ja chciałem tylko zapytać, czy ten wybór nie wzbudza panu jakiegoś oburzenia, które by na końcu było powodem naszej różnicy zdań.
Jedno zastrzeżenie odnośnie tego jednego obrazu, ale jeśli pan broni tego z takim tym, no wreszcie sam pan się wreszcie może poparzyć na tym.
Oczywiście, pierwszy będę, który, jeżeli się to nie wypali, to pierwszy jestem tym, który się poparzy na tym, oczywiście. Nie, to na pewno się ani pan nie poparzy, ani ja. Proszę pana, ostatnie pytanie jeszcze chciałem zadać. Jeden papierek chciałbym. Nie wiem, czy później zresztą o tym powiem panu. Ostatnie pytanie. Jak pan odbiera siebie jako człowieka coraz bardziej sławnego, jako człowieka, który najprawdopodobniej jednak będzie uważany za jednego z wybitnych malarzy tego, nie państwa, tylko ludu tego wieku?
No to tak, to ja nie wiem, czy wie pan, bo ja startowałem z myślą, że zostanę największym malarzem świata, wie pan, a później musiałem coś nieco spuścić z tą, wie pan, w miarę upływula i dzisiaj nie był tak pewien w ogóle niczego. Już nie mówię o tym, że nasz świat może nie potrwać znowu tak długo, więc malarstwo nie będzie rzeczą, która przetrwa na pewno. Choćby, wie pan, trzecią wojnę światową, jeżeli by miała ona miejsce, nie mówiąc o wszystkim innym. I trudno mi jest tu w ogóle powiedzieć, ja tak nie czuję, wie pan, jak...
To nie jest problem, który pana obserwuje na co dzień.
Jak mi ktoś mówi o sławie, to mnie raczej to śmieszy, bo myślę sobie, że ten człowiek jednak omylił się dość zasadniczo ze względu na to, że ja tej sławy nie zauważam, wie pan.
No i już jestem człowiekiem bardzo sławnym. Jestem pan jednym z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych, uznanych. Kogokolwiek zapytam.
A w pierwszym rzędzie mówi pan, bo pan jest wrażliwy na drukowanie nazwisk, więc nie wiem, w książce telefonicznej jeszcze nie figuruje, ale...
Przepraszam, nie figuruje. No już ja pański numer znalazłem w książce
telefonicznej. Ja nie widziałem, to wiesz, mam to starą książkę. To jest wywan...
Walutny?
Pański numer jest nie da.
To da mi numer z książka telefoniczna.
To ja nie wiedziałem, że jestem. Natomiast jest wiem, że wyszło to chuj z chuj, którym powinienem figurować. Wie pan, w racji tej, że figurowałem w pierwszej jakiejś zagranicznej edycji, po czym dałem na tą całą ankietę, którą mi przysłali, dałem dane za skromną, którzy dali jakieś potworne dane i wszystko zostało wydrukowane, przy czym powiedzmy wzajemna proporcja ważności w tym kraju były najprawdopodobniej dość humorystyczne, bo później były rozmaite, wie pan, opinie w naszej klasie.
Przepraszam, czy ja mogę zadzwonić po taksówkę?
Nie
bądź,
tak?
Czy jest pan człowiek? Tak, słucham, tak.
I teraz wiem, później w redakcja zwróciła się do mnie o uzupełnienie danych. Ja je uzupełnię tylko tym, co mi się najbardziej opłaciło, mianowicie tym, że nie lubię urządzać wystaw, więc to wkłada, bo się tak powoływać na to, ale w sumie jest to informacja trzyzdaniowa. Że kolekcjonuję płyty i chyba... Tak to nie wiem, bo ja się dowiedziałem nagle, że to się ukazało, bo gazeta wyniosła. Że to jest wszystkie wydanie, jakie jest wyszło. Może pan mieć informację, bo niech pan zobaczy, może w ostatniej chwili w wyniku tego, że nie poszedłem na manewry jako obserwator, zostałem skreślony jako tak jednostka społeczna. No.
Ale to nie jest pański problem, że jest pan sławny, że nie, będzie pan nie, sławny.
Zupełnie, to znaczy, wie pan, sława nie mówię jako coś zupełnie innego. Sława w znaczeniu międzynarodowym to jest oczywiście jakaś sława przy romantycznej części sportowców, wie pan. To znaczy, że dane nazwisko budzi szerokie skojarzenie. Malarzy miało tą taką prawdziwą sławę, bardzo niewielką ilość nazwisk. Powiedzmy Picasso jest powszechnie znany od pijaczków zwykłych, wie pan, Knajpia. Jest to niewątpliwie facet, którym się udał ten numer do sławą, wie pan.
No w takim razie jaka jest przyczyna tego, że zgodził się pan na współpracę ze mną? Przecież... No, dzień dobry, proszę pani, chciałbym taksówkę jak najszybciej na sąd... Ile? A nie, to dla mnie już za późno. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. 18.50 to dla mnie za późno, bo ja muszę być na Starym Mieście o 18.50. Proszę pana, przecież... Cóż, pieniądze pan ma. Sprzedaje pan znakomicie. Co pan...
Ja zawsze się wytłumaczyłem na tej zasadzie, że doszedł pan do pewnego wieku, w którym zorientował się pan, że będąc super sławny w Polsce, jest pan kompletnie nieznany za granicą. No jest to jedna z przyczyn była mimo wszystko perspektywy finansowe. Pieniądze mam, ale u nas są dwie możliwości rozwoju sytuacji. Albo sytuacja rozwinie się w kierunku lansowania, a raczej realizowania tego, co się nazywa reformą ekonomiczną. I w tym momencie pieniądz stanie się czymś drogim, a społeczeństwo z natury rzeczy jest bardzo ubogie. I gdy pieniądz stanie się drogi, wtedy nikt nie będzie go wydawał na obraz. Druga alternatywa, którą mamy obecnie i miałem od wielu lat, a ona się obecnie jakby nawet zaostrzyła, że nie będzie realizowana żadna reforma ekonomiczna, tylko będzie rozdział towaru, tak jak on istnieje zgodnie z zasadami egalitaryzmu, czyli kartek żywnościowych, mówiąc mniej elegancko, inne rzeczy na kredyty młodych małżeństw. Pieniędzy będzie zawsze więcej niż możliwości ich wydania. Ja będę sprzedawany wspaniale, tylko nie wiadomo na co mi będą te pieniądze niby potrzebne. To jest motywacja finansowa z wyjścia na jakikolwiek rynek zagraniczny, do którego miałem podłączenie przez Biuro Handlu Zagranicznego, z którym nawet w tej chwili oni nie wiedzą, że im się jakby ta impreza skończyła. Ja nawet mówię panu, że teraz w sierpniu będę miał telefon, muszę im coś zaoferować po cenie na tyle wysoki.
Właśnie, żeby absolutnie nie mogę.
Żeby spławić ich, ale chciałem po prostu jeden z tych pięciu, co zostawionych, tych wybranych, niby dam im pozwolę zaslajdować wszystkie pięć i powiem, że są po 4000 dolarów. No wybaczę, no jak im wystrzeli, no to trudno.
Tych
no
najlepszych?
Tych pięć są zostałych, tych, no tak, którzy one nic nie wystrzeli, jeszcze się pan nie boi, biuro handlu nie załatwiło mi nigdy do też ani jednej imprezy.
Szkoda, że tak piękne obrazy poszły za 4000 dolarów.
Po pierwsze nie poszły do obrazy, tylko poszedłby obraz. Po drugie nie pójdzie nic, jestem prawie tego pewny, ze względu na to, że biuro handlu zagranicznego z takimi numerami strzelało bardzo często. I póki ja nie znalazłem sam klienta, z którym bym dogadany, załatwiłem całą sprawę, a oni byli tylko pośrednikami, którzy...
Może pan im gorszy obraz wybrać?
Może święty, ja się nie mogę dogadać z człowiekiem, który...
No szkoda, bo jeżeli im się uda sprzedać, to co? To przepadł obraz.
No jakoś mi wypada w stosunku do nich
żądając
wysoką cenę, wydaje mi się, że wypada mi tak minimum tego dać im do dyspozycji towar, bo gwarantuję panu, że oni tego nie sprzedadzą.
Proszę pana, sprzedadzą dlatego, bo jeżeli my zrobimy wystawę, oni się potrzymają to kilka miesięcy, to
nie ma tym dostosna polega. Po pierwsze nie daje im obrazu, tylko daje im slajd, więc niczego nie potrzymają. Daję im termin, żeby pan się ten wypowiedział w przeciągu miesiąca czasu. To jest jakiś pan, chyba Engels się nazywa, którego mi...
Kupił za 40. Znaczy nie by nie kupił za 40 dolarów.
4000 dolarów to nie jest tak wcale dużo pieniędzy. Wiecie pan, no więc, ale ja nie mogę dać wyższej już ceny dla biura handlu zagranicznego. Biuro handlu zagranicznego musi mi z czegoś zdjąć, czyli z 4000 zdejmie mi 2000, a 2000 mi wypłaci. Wie pan, no jeżeli nam nawet jeden taki numer zrobią, to nie jest to żadna konkurencja dla pana.
Jest nie chodzi o konkurencję, to chodzi o ten obraz, który jest, to są piękne obrazy, które pan zachował. Ten. Właśnie takie obrazy, które mi się szalenie podobają i one mi nie umkną. Ja się zawsze boję, zazdrośnie, zawiśnie, że to komuś
no
się
powiedzmy, dam do dyspozycji no, dwa z tych obrazów i powiem, że więcej nie mam. No, zadowolony pan będzie.
Który?
No, nawet mi nie przyszło, bo nie myślał na ten temat, bo mam nadzieję, że do mnie nie zadzwonił, albo mi się, czy pan wie, że ja ich chcę spławić, no z całej mojej...
Ale w takich wypadkach się właśnie nie spławia, w takich wypadkach akurat im się udaje i traci pan przepiękny obraz. No, trudno, to już pan ma dyspozycję pełną.
Wie pan,
ja się w ogóle w to nie wtrąca.
Przecież ja to robię ze względu na to, wie pan, mógłby mi nie powiedzieć, odpieprz się ode mnie i tak dalej.
Ale tak się nic nie obraz, gorszy obraz. Dlatego akurat ten taki piękny. Ta wieża czerwona, albo ta wieża piaskowa, albo ten krzyż na śmietniku, no, czy ten też ten samochód swajczy, już to są wspaniałe obrazy.
No więc ten się panu mniej podobał, to można dać ten. To pan powiedział, że ten jest wspaniały, bo pan...
Mnie się mniej ten podoba, nie można go dać.
No ale ten tuż mi pan zostawił pełne prawo do niego, prawda?
Ja to wszystkich pan zostawiam pełne prawo.
Ja wiem, ale...
Inne
pełne prawo jest odnośnie tych, do których pan wykazał swoje kompletne dezinteresmanom. Ja wtedy wiem, że ja mogę nim zagrać w sytuacji mniej podbramkowej. Natomiast z biurem handlu zagranicznego próbuję panu od dłuższego czasu wyjaśnić delikatność mojej sytuacji.
Ja rozumiem, to jest jedna
instytucja, która ma prawo sprzedawania za granicę.
Ja doskonale.
I ja nie chcę wypiąć się na nich dupą.
Ja też nie chciałbym, żeby pan miał taką sytuację.
Bo powstanie może sytuacja, która nam życie utrudni. Natomiast gdy oni dostaną za drogą cenę ofertę i termin jej załatwienia, to nie załatwią nic, ja ich znam.
Ostatni detal, też mi pan powie, że plączę się, ale muszę spojrzeć do naszych notatek. Ten obraz, który wisi na łazience, pan mówił, że on jest przykręcony, ale on w zasadzie nie jest zwierzęciem domowym.
W zasadzie mógłby być sprzedany, ale no wie pan, no nie w tej chwili...
Nie, ja nie żądam w tej chwili. Ja zresztą w tej chwili nie mogę nawet nabyć więcej obrazów. Chciałbym jeszcze od Sinczaka. I później już muszę pieniądze wydawać na co innego, bo nie wytrzymam finansowo, więc na pewno nie brałbym go teraz. Tylko chodzi mi o to, że on mi się bardzo podoba, może kiedyś...
Nie, on nie pójdzie mi przy ręce, wie pan... Bo...
Proszę pana, ostatnia rzecz, to już możemy chyba wyłączyć tą rozmowę, bo ja zaraz będę musiał wiecie. No już idzie, nagrywamy się, tak? Jest 2 sierpnia 1984 roku. Dalszy ciąg naszej rozmowy z dnia poprzedniego z panem Byksińskim w jego domu. Zapytałem pana, czy mogę, właśnie nie tyle zapytałem, co pan sam zorientował się, że ja chciałbym opublikować naszą rozmowę, a przynajmniej jej obszerne fragmenty wczorajszą i przedwczorajszą, na co pan zdaje się nie ma najmniejszej ochoty.
Ja
chciałbym, żeby pan łaskawie na to, żeby nas nagrało, powtórzył to, co pan powiedział przed chwileczką, że jest to archiwalne, że jest to intymne.
Zrobiłem to nagranie, w którym powiedziałem szereg rzeczy, które nie są przeznaczone dla wywiadu i trudno byłoby w tej chwili wyszukać, które mogłyby być przeznaczone, a które nie są przeznaczone. Szereg rzeczy dotyczy, powiedzmy, no, moich upodobań seksualnych, czy też tego, że kradłem farby z fabryki, czy coś takiego. I praktycznie rzecz biorąc, były przeznaczone jakby dla pana, prawda, do celów archiwalnych, czy ewentualnie do, jako podkładka, czy podparcie się do napisania czegoś na ten temat. Jak pan napisze, jest to całkiem coś innego, a jak ja powiem i jest to spisane z taśmy magnetofonowej, to jest to całkiem coś innego. I w związku z tym po prostu ja mogę nawet panu oryginały tych taśm dać, bo mi w sumie nie zależy, mogę zrobić z tego kopię. Kopia panu do mnie dzieła tych przysług, choćby to jest na 475 nagrane i mono i trzeba mieć włoska specjalny magnetofon, żeby to odtworzyć. Natomiast nie chciałbym tego używać jako czegoś do celów publicznych.
Więc to, co powiedziałem przed chwileczką, powtarzam już teraz przed mikrofonem. że bardzo się cieszę z tego, że mi Pan o tym uprzedził, bo się nie zorientowałem, nie wiedziałem i rzeczywiście byłbym starał się jak najszerzej, jak najszybciej opublikować fragmenty tego przynajmniej, cośmy sobie powiedzieli. W takim razie traktuję to tak, jak Pan sobie tego życzy. Po pierwsze, jako podstawę do wychwycenia szeregu elementów konkretnych, a nie intymnych, do Pańskiego życiorysu, do Pańskich opinii o sztuce, o własnej sztuce, o sztuce innych. Natomiast cała część intymna i w ogóle całość nigdy nie zostanie opublikowana za Pańskiego życia. Zostanie w moich archiwach razem z poprzednimi naszymi umowami, które zostaną na pewno w moich archiwach, a dotyczą mowy i które sobie kiedyś w życiu przyszłym może inni będą odczytywali czy odsłuchiwali. Natomiast w takim razie bardzo proszę, jeśli Pan łaskaw odpowiedzieć na mój wczorajszy, wysłany wczoraj list, bo nie wiedziałem, czy Pana dzisiaj zobaczę, więc na wszelki wypadek wysłałem. Ten list jest, ja stale się boję czasami do Pana pisać, żeby jakimś niezręcznym słowem Pana nie urazić i nie wzbudzić reakcji.
Wrażliwe na urażenie się, wie Pan.
Jest ten list przejrzysty i dosyć jasny w dwóch częściach. Jeden dotyczący źródeł Pańskiej inspiracji, a drugi już niestety, druga część niekompletna, bo mi po prostu zabrakło kartki i czasu, dotycząca różnych technik, kolorów. Na przykład zapomniałem o kolorach tam mówić, ale tego, co Pan mówił mi często o kolorach, bardzo mnie to interesuje, o barwach, o brązach, o różnych kolorach akrylu, które Pana interesują, dotyczące materiałów, które Pan używa, dotyczące różnych materiałów, które determinują tematykę w sposób czasami, jak Pan powiedział, wyraźniejszy niż wizje i wyobraźnia. Wszystkie rzeczy dotyczące techniki, Pańskich opinii o sposobie malowania, na przykład o jakości farb, które kiedyś Pan wspominał w jakimś liście do mnie na ten temat. Chciałbym, żeby Pańskie ogromne znawstwo samej techniki malowania i
malarstwa.
Dobrze, a nawet nieznawstwo. Dobrze, nawet nieznawstwo, bo sam Pan przyznaje, że popełnił Pan szereg błędów w tych slipach z tą panną, prawda? Że Pan źle podłożył podkład i że zaczęło to z proszku się robić później gruzołki, że nie wie Pan bardzo, jak sobie dać rady z tym zakneblowanym facetem, bo to było taką techniką, której potem nie używał, że tam hydro, nie wiem, jak to się nazywała ta pańska technika, najpierw robienia na szkle, a potem...
Helioterapia. Mówiłem od helio światło, tak. Wie Pan, no, odbicia świetlna.
Tego typu opisy, prawda, Pańskich różnych technik, które Pan używał, które Pan zarzucił, dlaczego je Pan zarzucił i dlaczego Pan wolał w pewnych okresach takie techniki, a później bardzo prosiłbym jak najszerzej i jak najbardziej przemyślanie, żeby to był jednak pewnego rodzaju manifest Pański.
Ja nie mam skłonności do pisania manifestów. Człowiek, który tak jak ja składa się w większym stopniu z wątpliwości niż z przekonań, a na pewno tak jest, wie Pan, po prostu ma zdecydowany opór w pisaniu manifestów, a nawet w uczeniu młodzieży. Wie Pan, do mnie się zwraca, wielu ludzi piszą, jacyś młodzi adepci sztuk plastycznych i ja im czasem odpowiadam im w tym wypadku, jeżeli czuję się na siłach zburzenia ich światopoglądów, wie Pan, który się już wykrystalizował i to się wykrystalizowało grubo przedwcześnie, ale nie czuję się na siłach budowania im nowego świata.
Ja nie mówię się o tym wglądzie, bo jest to tylko to techniczna sprawa.
Nawet
wtedy, kiedy Pan nie chce odpowiedzieć, ja już to powiedziałem przez telefon, ale powtarzam, teraz będę nagrywany. Nawet jeżeli Pan nie chce odpowiedzieć, ale na piśmie uzasadnia Pan, że pewnych tematów nie chce Pan poruszać, bo ich sprecyzowanie byłoby Panu tylko przeszkodą dalszej pracy. Albo że wymagałoby odpowiedzi przybliżonych, bo słowa pewnych rzeczy nie są w stanie wyrazić i byłby Pan tylko znajdował w nich stały jakiś punkt zahaczający, który później starałby się Pan 100 razy precyzować. Dziękuję serdecznie, że Pani łaskawa o mnie myśleć. Wszystkie tego rodzaju odpowiedzi są bardzo istotne, bo czym innym jest nieodpowiedzenie na jakieś pytanie w rozmowie, pominięcie jakiegoś tematu albo zbycie dwoma zdaniami, a czym innym jest na piśmie ustosunkowanie się do pewnych pytań, nawet negatywnie. Mówiąc mi na to pytanie, nie chcę mi się odpowiedzieć.
Zależy też od... Bo ja na pytanie, prawdopodobnie na każde pytanie w jakiś tam sposób odpowiem. Oczywiście na niektóre negatywnie. Natomiast bardzo by mi zależało w tym wypadku, ażeby były pytania, żeby te pytania były w jakiś sposób uszeregowane. Nie muszą być.
No bardzo przykład, A, B, C, D, E, F, G, H, to się znaczy, zdaje się do punktu I.
Żeby pytania nie były.
To znamy sposób pisania, on jest zawsze taki.
Ja wiem, no więc ja nie widziałem akurat tego listu, nie będę się wypowiadał. Ostatecznie zwykle na każde pytanie w jakiś tam sposób mniej lub bardziej sensowny odpowiem, o ile pytanie w ogóle zostanie przeze mnie zrozumiane, bo bywa tak czasem, że nie rozumiem po prostu całkowicie pytania, tak jak ta pani, która ostatnio przeprowadzała ze mną wywiad i zadała pytanie, jak widzę związki tego, co robię z rzeczywistością. Ja wtedy, wie pan, opada mi ze mnie wszystko związkiem z
tym. To jest fajnie ogólne pytanie, ale to wydaje mi się pytanie dosyć jasne.
Nie, no właśnie, dla mnie to są właśnie krańcowo nieprzejrzyste pytania. Ona to później chyba uprościła w tym wywiadzie jakoś, bo ja wtedy się rozgadałem i chyba nie wiedziałem, co należy uważać w ogóle przez rzeczywistość. Rzeczywistość tak. Jest niesłychana ilość, w zależności z jakiego...
Ja mogę powtórzyć w kilku słowach treść mojego listu.
To znaczy, ja wiedziałem, co ona ma, wie pan, na myśli. Ja też to nie wiedziałem...
Jest polityczną, prawdopodobnie.
Tak, większość w Polsce ma zdecydowanie nosi, wie pan, na transparencie swój światopogląd przed sobą i nosi ten swój punkt widzenia i sądzi, że wszyscy muszą go podzielać.
Ja w moim liście zadałem panu pytanie, które też mogą panu się wydawać, chociaż tyle razy, żeśmy o nich mówili, że zorientowałem się, że pan doskonale wie, o co mnie chodzi. Zadałem panu też szereg pytań, mniej więcej troszeczkę w tym typie, to znaczy, jaki jest stosunek tematyki i malarstwa i atmosfery pana obrazu? Cudownie
to
dzień.
To będzie smakowe.
Na pewno.
To jest mango.
Na pewno.
Jakąś taką
do psychoanalizy, bo. I tam uzasadniałem fragmentem naszej rozmowy z jednej strony. Odżegnuje się pan jak najostrzej od wszelkiej prymitywnej psychoanalizy, symbolizmu, że ten drzwi to znaczy tam, nie wiem, tam, czy ta futra w szafie, ale z drugiej strony pojawiały się od czasu do czasu w pańskim popo pewne właśnie wyjaśnienia psychoanalityczne typu powrotu do dzieciństwa i odnajdywaniu pewnych rekwizytów we wspomnieniach dzieciństwa, jak ta kałuża z tej mazi, z tych żołnierzy, czy też te psy, prawda? Jest to typowe rozumowanie psychoanalityka.
Bo ja wiem, powrót do dzieciństwa, do treści. Dziękuję. Psychoanalityk szuka treści, proszę pana, zepchniętych w dzieciństwie.
Tak, no, ale właśnie...
One nie były zepchnięte przeze mnie.
One zostały uświadomione. Przecież na czym, co robi psychoanalityk? Chce panu uświadomić to, co pan zapomniał, czy chciał zapomnieć, a co się gdzieś głęboko zakodowało i raz wypowiedziane, niby pana ma z tego wyzwolić. Zresztą nie wydaje mi się absolutnie prawda. Nie o to nie chodzi w tym wypadku, żebyśmy o tej psychoanalizie rozumu mówili, tylko o to, że tego typu pytanie zadałem, tak samo jak zadałem panu pytanie na temat stosunku do snów. Też opowiadał mi pan pewne rzeczy o snach, że ma pan sny wyraźne, oprócz tych dwóch erotycznych, a jednocześnie nie korzysta pan z nich jako źródła swojej inspiracji, że ona niejako przychodzi w innym momencie. Więc znowu zapytałem, czy byłby pan łaskaw precyzyjniej i obszerniej o tym opowiedzieć. O psychiatrii opowiadał pan o tym książce, która otworzyła panu oczy na ogromny obszar możliwości tych wariatów, którzy sobie tam różne rzeczy rysowali, a jednocześnie stary i pan podkreśla i widać z każdej strony, że jest pan człowiekiem normalnym, przynajmniej w takim medycznym określeniu. Więc jaki jest?
Jestem, proszę pana, katatonikiem, to widać na pewno. Ale nie można powiedzieć, że jestem normalny.
Nie jest w takim razie normalny.
W psychiatrii sądowej, którą czytałem, jest powiedziane, że w żadnym wypadku psychiatra nie może wystawić nikomu świadectwa normalności.
Może takiego pojęcia nie ma.
Może tylko wystawić zaświadczenie, że te objawy u niego nie występują.
Albo, że nie były, nie przeszkadzają mu w świadomości wagi popełnianego czynu w momencie
jego popełnienia. To już pańska domena zależy to od prawodawstwa. Tak. Ze względu na to, że w Polsce jest pojęcie ograniczonej poczytalności, natomiast w Związku Radzieckim na przykład istnieje pojęcie albo pełnej poczytalności, albo żadnej poczytalności. Nie ma pojęcia.
Tak, ale ten mój list właśnie na tej serii pytań polega. Literatura, filozofia, sny, psychiatria, psychoanalyza, komiks, malarstwo innych. Po prostu 6-7 punktów dotyczących źródeł pańskiej inspiracji, pańskiej wyobraźni. Jaki jest pański do nich stosunek? A druga część tego listu polegała, już niestety nie zdołałem wszystkiego tam zmieścić, bo nie miałem kartki papieru, na której mógłbym to zmieścić, pytań dotyczących techniki malarskiej, dotyczących przedmiotów, którymi pan maluje. Teraz dodałem tego, co zapomniałem dodać w liście, kolorów. Bardzo mi zależy na tym, żeby pan łaskaw wyrazić się o tym wszystkim, co pan nie mówił, a co mi się wydaje szalenie ciekawe.
Mówię pan, po prostu, sposobach... jeżeli będą jakieś luki, to pan zada następne pytania w liście.
Na następnym liście, tak.
Z tym, że mogłem pana także skierować do rozmaitych odpowiedzi, które tak. były bardzo dokładnie przeze mnie zredagowane w kilku wywiadach, tak. tylko że nie we wszystkich, więc są
konkretnie.
Jest, wywiad w projekcie, tak. jest wywiad w sztuce, tak. jest wywiad następnie w Tygodniku Powszechnym i proszę pana, jest wywiad w orientacji. One pochodzą z rozmaitych, nie w orientacji, tylko z nowym wyrazie.
Tak.
Te wywiady pochodzą z rozmaitych okresów. Ale każdy z tych wywiadów, mówiąc między nami, ja pisałem na tej maszynie lub na innej maszynie u siebie w domu od początku, bo jakby przecież przynieśli to, co napisali, tak. ja tylko posłużyłem się ich pytaniami, a następnie napisałem nowe odpowiedzi, następnie to, co oni napisali, wrzuciłem do kosza. Także może to być na prawach rękopisu, co pan w tej chwili ma na to potwierdzenie w tym, tak. co nagrałem. Tak. I wie pan, nie wszystkie wywiady, bo niektóre z nich, powiedzmy w polityce wywiad, czcigodna pani, która przeprowadzała wywiad, nie wypadało ich z ręki tej bzdury, którą napisała, więc tylko z lekka pomogłem jej w uszminkowaniu. Ona siedziała na tym miejscu, co pan, ja z przeciwnikiem.